Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do pewnego intrygującego miejsca. To jest Sanktuarium Księgi. Jest to taki rodzaj muzeum. Widzimy tutaj na zdjęciu tam. Musimy wejść do środka. Dlaczego jest to wyjątkowe miejsce? Ponieważ są tam wystawione starożytne zwoje, na których zapisane jest Słowo Boże. I dzisiaj pochylimy się nad pewnymi antycznymi tekstami, zwłaszcza nad fragmentem listu Jakuba. A po tym sanktuarium będzie nas oprowadzał król Izraela Dawid. Tak się składa, że ten król Dawid do tego miejsca, gdzie jest to sanktuarium, miał swój dom, pałac, jakieś 2 kilometry w linii prostej, więc on tutaj dobrze zna ten teren. Ale zaraz, tutaj król Dawid tu się rozgląda po ludziach, którzy są chętni, żeby zwiedzić. No i tak delikatnie mnie tu pyta, czy wśród zwiedzających są jacyś ludzie chorzy na trąd. A, no jest zaskoczony, że nigdy nie widzieliście nikogo takiego nawet. Bo za jego czasów była to nieuleczalna choroba. No, mamy tutaj pewnych medyków czy studentów medycyny, więc tutaj gdzieś podpowiadają, że już w 1873 roku Norweg Armauer Hansen odkrył bakterię trądu, no a w 1940 roku stworzono lek na tą chorobę. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, jak właśnie Dawid, że wynalezienie leku na śmiertelną chorobę to byłoby coś. To byłoby coś, czemu warto się poświęcić. No i okazuje się, że mimo tego, że aktualnie mamy ogromny postęp mikrobiologii, no to wciąż są choroby, wobec których medycyna dzisiaj jest bezradna. Na przykład ebola albo mukowiscydoza. A gdyby tak pójść na medycynę, no poświęcić się temu całkowicie, no i odkryć lek na te śmiertelne choroby, czy to nie byłoby coś wspaniałego? Ale zaraz, Dawid szturcha mnie tu w ramię, no bo nie jesteśmy w Bergen. W Bergen w Norwegii jest Muzeum Trądu. Dzisiaj raczej tu się wybieramy, jesteśmy w Jerozolimie. O, właśnie, jesteśmy pod Sanktuarium Księgi. No więc wchodzimy. W liście Jakuba czytamy takie słowa. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca Świateł. Przyjmijcie słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Czy też myślicie, że Bóg jest w stanie uleczyć ludzi ze wszystkich chorób? No a mimo to no nie zajął się organizowaniem rozwoju placówek medycznych, laboratoriów, ale postanowił przekazać coś jeszcze bardziej potrzebnego ludzkości, mianowicie słowo. Słowo, które jest lekiem na grzech. Wirus, który niszczy każdego człowieka w zasadzie, paraliżuje jego możliwości kontaktu i relacji z Bogiem. Jakub tutaj pisze, że słowo ma moc uratować człowieka. Więc jesteśmy w posiadaniu skutecznego leku. Chociaż dzisiaj świat zdaje się odnosić do tego trochę z lekceważeniem. A jakie znaczenie ma dla ciebie Słowo Boże? Jakie masz wobec niego oczekiwania? Król Dawid mówi nam, jakie słowo miało znaczenie dla niego. Zobaczmy Psalm 19. Pisze: prawo Pana doskonałe, krzepi ducha. Świadectwo Pana niezawodne, poucza prostaczka. Nakazy Pana słuszne, radują serce. Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy. Cenniejsze niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki. jakie znaczenie ma słowo dla Dawida? Jest słodsze niż miód, cenniejsze niż złoto. Wydaje się, że Dawid jest zachwycony Bożym Słowem, jego skutecznością. Więc jeśli także i dla nas Słowo jest czymś najcenniejszym, to jak to wyrazić? Jak pokazać, że Bóg jest dla nas ważny? Jeden ze sposobów wyrażania naszej miłości do Boga to będzie właśnie gotowość, by usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć. Jakub opisał to tak. Jakuba 1:21. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Zwróćmy tu uwagę na stwierdzenie zaszczepione w was słowo. Co to znaczy dać się zaszczepić? No, być otwartym na słowo. Pozwolić, by wniknęło do umysłu. Być pod jego wpływem. Więc moją miłość do Boga wyrażę otwartością na jego słowo. Zobaczę to chociażby w stylu mojego życia. Moje życie będzie wskazywać na to, że jestem gotowy, by je poznawać. No w naszym przypadku oznacza to udział na przykład w studium biblijnym, słuchanie prezentacji, czy właśnie takie osobiste poznawanie słowa w czasie skupienia. No ponieważ słowo Boga ma moc zmienić moje życie, leczyć moją duszę, to nie chcę, żeby jakakolwiek dawka mnie ominęła. Jakub ujął to tak. Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania. No, jestem chętny, więc tak układam mój grafik, by móc uczestniczyć w tej okazji słuchania słowa. Słyszałem, że tutaj na sali jest Kamil. No, Kamil na przykład jak przyjeżdża do Krakowa na studium, to musi do pracy pojechać na 6 rano. No, żeby później szybciej skończyć tą pracę, wsiąść do samochodu, przyjechać do Krakowa. No i oczywiście nocą wraca do domu. No, dla niektórych takie poświęcenie może być niezrozumiałe. No ale czy to nie świadczy właśnie o miłości do Boga? Dla mnie udział w takim studium biblijnym również jest czymś ważnym, jednak napotykam na pewien problem. Zdarza mi się, że gdy pod koniec dnia siadam, właśnie tak jak tutaj wy siedzicie dzisiaj, czy na studium, to zasypiam. No, głowa sama gdzieś tam opada, człowiek walczy z tym, żeby jakoś dać radę, wstaje, chodzę, nie wiem co jeszcze, no ale nic się nie da z tym zrobić. No i raz jest, raz to może by się człowiek tym nie przejął, ale jak drugi tydzień znowu, no to sobie myślę, no to po co ja tutaj no cały wieczór poświęcam, żeby tu przyjechać, wracam o północy do domu, cały tydzień jestem jakiś taki później, co po to, żeby pospać? Podczas tego studium? Czyż nie chodzi tylko o to, żeby być obecnym tylko ciałem? No, ja osobiście jestem osobą, która woli wstać rano, wcześnie rano i wtedy wolę sobie tam coś pracować, niż na przykład siedzieć do późnej nocy. No i taki styl życia właśnie ma swoje minusy. No chociażby właśnie takie, że człowiek już wieczorem jest zbyt zmęczony, żeby jeszcze aktywnie próbować coś tam poznawać. Więc musiałem dokonać pewnych zmian w moim grafiku, tak? Gdzieś tam w dniu wyjazdu szybko jeszcze jakaś drzemka między pracą a przyjazdem. Może trzeba pójść wcześniej spać, dzień wcześniej, a tego dnia wstać później. Nawet może kosztem właśnie porannego czasu skupienia. No właśnie, ponieważ jest to dla mnie ważne, to chcę dostosować mój grafik do tego, żeby w tym uczestniczyć w jak najpełniejszy sposób. Właśnie, bo to, że jesteśmy aktywni podczas studium czy wykładu, to jeszcze nie wszystko. Pamiętajmy, że Bóg patrzy na serce. No i łatwo byłoby się nawet zadowolić takim stylem życia pod tytułem no uczestniczę we wszystkim, mam piękne notatki, jestem wzorowym uczniem. Ale pytanie jest inne, czy z jakim nastawieniem przychodzę? Czy mam takie nastawienie, że Jezus powie do mnie coś dzisiaj osobiście? No i tak, zdarza mi się w niedzielę przed południem pytać Boga, no ciekawe, co tam dzisiaj masz dla mnie, czy to, co usłyszę, to... A czasami zdarza się po prostu usiąść, bo jest niedziela i w niedzielę od wielu lat nie robię nic innego, tylko właśnie siedzę i słucham. Podobnie z czasem skupienia, podczas którego zawsze tam z czytanych tekstów robię notatki, otwieram Biblię, czytam, jakiś tam fragment rozmyślam nad nim. Ale właśnie dobrze jest zadać pytanie Bogu, co chcesz mi przekazać, co dzisiaj masz dla mnie? Bo mój umysł, no, najchętniej to by się skupił na jakichś tam ciekawostkach, wyłapać jakieś tam smaczki, jakieś ciekawe rzeczy z tej Biblii, na pewno tam jest dużo atrakcyjnych rzeczy. No i może to jest rzeczywiście taka atrakcja, no jednak zazwyczaj niewiele to wnosi do życia. Więc jeżeli podczas czytania nie chcemy tracić czasu na takie skupianie się na ciekawostkach, ciekawych rzeczach z Biblii, no to dobrze mieć pod ręką takie kilka pytań do tekstu, które gdzieś tam będą trzymać nasze myśli we właściwym miejscu. No na przykład takie pytania jak, czego dowiaduje się o Bogu, czego dowiaduje się o człowieku lub o sobie samym, do czego zachęca mnie Bóg przez ten fragment. No dzięki takim pytaniom możliwe, że uczynimy ten czas takim bardziej produktywnym, zachęcającym. Dobrym pomysłem na utrwalenie przemyśleń jest po prostu podzielenie się nimi z jakimiś innymi ludźmi. Moja żona na przykład razem z przyjaciółkami raz w tygodniu czyta wspólnie jakiś fragment i dzielą się przemyśleniami na grupie WhatsAppowej. No, przemyśleniami można się też dzielić w ogóle z innymi ludźmi. No, ciekawym w ogóle jest ćwiczeniem jest zastanawiać się, jak dany fragment mogę przekazać na przykład swoim dzieciom albo kolegom z pracy. Tak właśnie było na przykład w przypadku tego cytowanego wcześniej psalmu 19, który mówił o tym, że słowo Boga jest cenniejsze niż złoto i słodsze od miodu. I tak czytałem ten fragment i sobie myślę, o, to jest bardzo piękna rzecz. Idealne, żeby przekazać, porozmawiać o pewnych rzeczach z własnymi dziećmi podczas niedzielnego śniadania. Więc przygotowałem parę pytań, na przykład co jest ich ulubioną potrawą, albo która z ich rzeczy jest najcenniejsza dla nich. No i później powiedziałem, że Dawid był królem, więc miał dostęp do wszystkiego, do najlepszych potraw w okolicy, do najcenniejszych skarbów, a jednak mówi, że dla niego właśnie to słowo Boga jest rzeczą najcenniejszą, słodszą niż miód. No i to było ciekawe wyjście do rozmowy o tym, jakie wartości mamy jako rodzina, dlaczego właśnie nasze życie wygląda tak, jak wygląda, że w naszym domu pojawiają się jacyś ludzie na studium biblijne, albo dlaczego w naszych rozmowach wychowawczych odnosimy się do zasad gdzieś tam nakreślonych przez Boga. Zresztą tak sobie wyobrażam, że król Dawid, kiedy był mały, młody, to właśnie o Bogu dowiadywał się w pierwszej kolejności od swoich rodziców. Więc czy jestem osobą otwartą na słowo Boga? Po czym to widać? Niedaleko tego sanktuarium księgi w Jerozolimie znajduje się dzielnica Mea Szarim. No, jest to dzielnica, w której wszyscy mieszkańcy są otwarci na Słowo Boga. No, mieliśmy okazję tam na chwilę tam zajrzeć do tej dzielnicy parę miesięcy temu z grupą przyjaciół. Dzielnica Mea Szarim jest zamieszkana przez ultraortodoksyjnych Żydów. No, w Jerozolimie jest ich dosyć sporo, stanowi 1/3 mieszkańców tego miasta, ale ta dzielnica jest wyjątkowa. Tu czas zatrzymał się 100 lat temu. Wiesz, tam przebykaliśmy tymi uliczkami, tam ludzie z zewnątrz nie są mile widziani, ale czuliśmy się jak na jakimś planie filmowym. Na murach były rozklejone plakaty w języku jidysz. Ulicami gdzieś ciągle przemieszczali się bardzo szybkim krokiem mężczyźni, wszyscy ubrani tak samo, czarne płaszcze, kapelusze, spod kapeluszy zwisały pejsy. Dowiedzieliśmy się, że ci mężczyźni w zasadzie cały dzień spędzają na studiowaniu Tory. Potrafią przez 8 godzin dziennie czytać Biblię. W centrum Jerozolimy, w obrębie murów Starego Miasta, znajduje się takie miejsce jak Ściana Płaczu. No jest to w zasadzie najważniejsze miejsce dla religijnych Żydów. Najważniejsze, ponieważ jest to jedyna pozostałość fragmentu świątyni jerozolimskiej po tym, jak została zburzona przez Rzymian w 70 roku. I pod tym murem gromadzą się setki Żydów, by z wielkim oddaniem modlić się i czytać teksty. Kiedy tam stałem pod tą ścianą, widziałem tych ludzi, czy kiedy byłem w tej dzielnicy, to byłem pod ogromnym wrażeniem oddania tych ludzi. Z zewnątrz wyglądało to naprawdę niesamowicie. Dbałość o odpowiedni styl życia, ubiór, emocjonalne zaangażowanie i to skupienie na Słowie Bożym. Ale wciąż w głowie gdzieś tam kołatała mi się taka myśl, czy właśnie takimi ludźmi też nie byli żyjący w starożytności uczeni w piśmie i faryzeusze? Czy i oni tak nie podchodzili do życia i Słowa Bożego? A jednak no nie chcieli uznać w Jezusie Mesjasza i ostatecznie pozbyli się Go z Jerozolimy, no by móc w spokoju oddać się nauce Tory i kultywowaniu właśnie takiej postawy radykalnego, choć pozornego posłuszeństwa Bogu. Dla mnie taki pobyt właśnie w tej Jerozolimie był taką lekcją poglądową, jaka pułapka czeka na każdego, kto zaczyna interesować się, czy wręcz zachwycać Bogiem i Jego Słowem. Widzialne z zewnątrz oddanie sprawom Boga, no może to robi wrażenie na ludziach, ale Bóg widzi to, co jest w sercu i widzi, czy to serce jest naprawdę oddane Bogu. No tu po raz kolejny dla mnie jasnym się stało, że nie chodzi tylko o czytanie Biblii, czy udział w jakichś właśnie ceremoniach, może nawet takie, nie o takie emocjonalne, czy takie wręcz ekstatyczne oddanie, lecz o coś innego, o wiarę, o zaufanie Bogu. Mówiąc o otwartości na Słowo Boga, nie sposób jeszcze nie wspomnieć o jednym zagrożeniu, o takim zagrożeniu na pierwszy rzut oka niepozornym, ale doświadczeni uczniowie Jezusa wiedzą, o czym mówię. Tu mianowicie chodzi o szkodliwość błędnej nauki. Szatan ma taki sposób na to, jak tutaj ludzi gdzieś tam próbuje ich oszukać na różne sposoby, wprowadzić w błąd, podważyć prawdę, za którą stoi Bóg. A Dawid napisał w psalmie 27: Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na mych wrogów. Droga ucznia Jezusa z założenia jest drogą prostą. Po prostu potrzebujemy się uczyć nią podążać. No ale oferta jest szeroka. Gama dostępnych w internecie czy w księgarniach źródeł traktujących o Bogu jest to ogromna. Ja miałem w swoim życiu okres, w którym fascynacja Bożym Słowem sięgnęła zenitu. No i szybko okazało się, że jakieś takie pochłanianie różnego rodzaju kazań, konferencji polecanych przez jakichś znajomych, wierzących, może być całkiem przyjemnym zajęciem. Gdzieś tam szukałem odpowiedzi na różne pytania, czytałem różne publikacje, nawet gdzieś tam sięgałem po jakieś przemyślenia jakichś mnichów z kościoła ormiańskiego. No w głowie rosła biblioteka różnych przekonań, myśli, czasem ze sobą sprzecznych. Ale co ja sobie myślałem? Że ja to będę kimś, kto to wszystko zbierze w całość, odrzuci jakieś słabe rzeczy, no i zostawię to, co najlepsze i będę dysponował właśnie taką prawdą. No niestety pożądanie coraz to nowych treści, jakichś ciekawych rewelacji zaprowadziło mnie w stronę niepewnych, no być może nawet błędnych nauk. Na szczęście Bóg gdzieś tam mnie zatrzymał, nim było za późno. Ale do mnie należała jedna z najtrudniejszych w moim życiu decyzji, którą było zaakceptowanie stwierdzenia, że całe serce dla jednej wspólnoty. No dla mnie to oznaczało odwrócenie się od tego myślenia, które miałem wcześniej. Bo takie zaakceptowanie faktu, że potrzebuje się uczyć, jak być uczniem Jezusa od konkretnej osoby, którą Bóg do tego wyznaczył. No oznaczało to też zaprzestanie słuchania różnych wykładów gdzieś tam z sieci, czytania książek, nawet jeśli byłyby ciekawe. No i ostatecznie właśnie przyłączenie się tutaj do wspólnoty w Bielsku-Białej. Ktoś może powiedzieć, że a, człowieku, przesadzasz. No ale dziś rozumiem, że sposób myślenia Boga jest tak zupełnie inny od ludzkiego, że trzeba naprawdę dużo czasu, by go poznać i zaakceptować. Kiedy z moją żoną Mirką dołączaliśmy tutaj do wspólnoty, to usłyszeliśmy, że pewnie z 10 lat zajmie nam poznawanie tego, jaki jest Bóg. Ale tam pod nosem się zaśmiałem. No dziś wiem, że 10 lat to było za mało, bo człowiek jest pełen naturalnych odruchów, które wynikają z egoizmu. Do tego w zasadzie ciągle jesteśmy pod wpływem jakichś treści płynących z psychologii, z kultury, z edukacji. Treści, które rzadko mają coś wspólnego z Bogiem, z tym, jak Bóg myśli. No i trzeba naprawdę dużo czasu i zaangażowania, by nauczyć się myśleć tak jak On. Więc jeśli chce się tego naprawdę nauczyć, to po co tę naukę poznawaną tutaj rozwadniać jeszcze czymś innym? W lipcu 2017 roku w Tatrach miała miejsce ciekawa akcja. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawili się nad Smreczyńskim Stawem, gdzie okazało się, że zaczęły kwitnąć grzybienie ogrodowe, znane bardziej jako lilie wodne. Turyści i przewodnicy górscy na forach internetowych zareagowali oburzeniem. No bo przecież ta piękna lilia mogła sobie przecież rosnąć, kwitnąć, zachwycać swoim urokiem. Zdjęcia można byłoby piękne zrobić. A jednak osoby odpowiedzialne za ochronę przyrody tatrzańskiej uznały ten gatunek za zagrożenie. Podobnie z nauką. Słowo jest jak ziarno. Chociaż małe i niepozorne, no to zasiane może wydać plon. A jeśli nie pasuje, to może działać na szkodę, może pełnić funkcję chwastu. No dobrze, znamy już, jakie są pułapki czekające na ludzi otwartych na Słowo Boże. To możemy teraz przyjrzeć się kolejnym słowom Jakuba. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania. Pilnie rozważać. No to rozmyślać, tak? Rozmyślać o tym, czego się uczę. Można robić notatki, można rozmawiać o nich z innymi, rozmyślać, pytać Boga, no o co ci chodzi w tym? Co mam zrobić? Pilnie to oznacza pewnie też nadać temu, co Bóg mówi, priorytet, odpowiedni priorytet. A o czym ja rozmyślam? Tak, w wolnych chwilach, kiedy byłoby zła chwilę odpoczynku. No właśnie, to mogą być bardzo różne rzeczy. Ale zauważyłem na przykład, że jak zaczynam często dużo jeździć na rowerze, to w takich wolnych chwilach moje myśli uciekają właśnie w temat, o, jakieś tam snuję sobie plany, gdzie ja bym sobie nie pojechał, jakieś kolejne trasy, jakieś warianty analizuję. No właśnie, a gdyby tak rozmyślać o tym, co Bóg do mnie mówi. No zaraz, ale co jeśli w ogóle nie masz motywacji do poznawania Bożego Słowa? Może ono nie ma dla ciebie większego znaczenia? W takiej sytuacji proś Boga o wzrost wiary. Jakub mówi, że jednym z przejawów wzrastającej wiary będzie właśnie ta postępująca otwartość na Słowo Boże i świadomość Jego znaczenia. Wiara też sprawi, że staniemy się ludźmi, którzy będą skorzy do słuchania i będziemy żyć tym, co usłyszymy, tak? Będziemy o tym rozmyślać. Będzie dla nas to tak ważne, że będziemy chcieli właśnie rozmyślać o tym, co tam Bóg do nas mówi. Zobaczmy, co dalej pisze Jakub. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo. Tak, to, że słowo zostanie gdzieś tam zaszczepione, czyli że będziemy pod wpływem słowa, to jeszcze nie wszystko. To, że coś usłyszałem lub że coś wiem, to nie wszystko. No, tutaj Jakub pisze, że należy to słowo jeszcze przyjąć. Poznawane treści mogą nam się bardzo podobać, ale co z nimi dzieje się dalej? No i tu mogą być dwie reakcje naszego serca. Albo może być gniew, albo łagodność. Gniew, tak? Co to znaczy gniew? No, że musi być po mojemu. Ma być tak, jak ja chcę. Czyli coś usłyszałem, ale chcę trwać przy swoim. Zróbmy sobie teraz taki mikrotest. Jaką jesteś osobą? Do czego masz większą skłonność? Do słuchania czyichś pomysłów, czy do narzucania swoich? Czy pytasz Boga o zdanie, czy sam narzucasz, co chcesz robić? W czym Bóg zwrócił mi ostatnio uwagę, może przez kogoś drugiego, jak na to zareagowałem? Będąc słuchaczem Boga, no można być nawet miłośnikiem Jego słów, zgadzać się z nimi, przytakiwać, reagować entuzjastycznie na to, co się słyszy. Ktoś może powiedzieć po takim wykładzie: o, podobało mi się, albo po studium: o, bardzo ciekawe treści. To dobrze. Ale czy też będziemy mieli taką gotowość przyjęcia słowa, kiedy ono nie będzie się nam podobać? Czy jest we mnie taka gotowość, by uczyć się czegoś nowego, co na początku niekoniecznie się spodoba, jest sprzeczne z jakimiś tam naszymi założeniami? I postawa łagodności jest konieczna, by przyjąć właśnie to zaszczepione słowo. Znakiem tego, że mamy postawę łagodności, będzie między innymi to, że będziemy gotowi konsultować się z kimś, kogo Bóg postawił w naszym życiu, by pomagać nam i za Bogiem. No, tak już wcześniej powiedziałem, sposób, w jaki myśli człowiek, jest tak odmienny od Bożego, że potrzebujemy pomocy innych ludzi, by zrozumieć, o co Bogu chodzi. Król Dawid miał bezpośrednią relację z Bogiem. Ale oprócz tego miał w swoim życiu ludzi, tak można powiedzieć, takich liderów, którzy pomagali mu rozumieć Boga i Jego plan. Takimi ludźmi byli dla niego Samuel, a później prorok Natan. I pewnego razu w Dawidzie dojrzał taki pomysł, żeby właśnie w Jerozolimie zbudować dla Boga świątynię. Po czym można poznać, że Dawid miał postawę łagodności wobec Boga? Po tym, że skonsultował ten pomysł z Natanem. Zobaczmy drugą księgę Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokół wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Dawid miał pomysł. Miał moce przerobowe, żeby ten pomysł zrealizować. Miał wpływy, miał znajomości wśród dostawców różnych materiałów budowlanych, miał pieniądze, wreszcie miał pokój w państwie, więc mógł się skupić na budowli. Miał też motywację, chęć do działania. A jednak konsultuje to z Natanem. Co Natan mu odpowiedział? Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zawierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan: kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, Wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Czyli co Bóg powiedział Dawidowi? Że to jeszcze nie czas. Że to nie On zbuduje tą świątynię. I to jest właśnie przykład postawy łagodności. Choć mogę zrobić wszystko, to jednak jestem przed kimś odpowiedzialny. Chociaż jestem panem sytuacji i mam wszelkie możliwości, to jednak mam kogoś takiego jak Dawid, takiego Natana, z którym rozmawiam o moich planach i zamierzeniach, no i przez którego Bóg ma możliwość przemówić, tak? Właśnie w sprawie tej budowy świątyni. Pomysłu w sumie z pozoru dobrego i logicznego. A jak na to wszystko zareagował Dawid? Zobaczmy. Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: kimże ja jestem, Panie mój Boże? Teraz Ty, o Panie mój Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Jak Dawid zareagował na to słowo Boga? Czy przyjął je w duchu łagodności, czy odrzucił? No, zgodził się z Bogiem. Jego modlitwa jest tutaj przepełniona wdzięcznością, mimo tego, że Bóg nie odpowiedział po jego myśli. W tej historii też jest wskazówka dla tych, którzy prowadzą innych, są dla kogoś takim właśnie, może takim właśnie Natanem. Co Bóg chce powiedzieć komuś? No może z odpowiedzią, wskazówką dobrze czasem wstrzymać się do następnego dnia. Nie kierować się swoimi osądami czy emocjami, ale właśnie taką postawą. Boże, no jak chcesz mnie użyć w życiu mojego podopiecznego czy tej osoby? Więc widzimy, że wymaga to od nas wszystkich, zarówno prowadzących, jak i odprowadzonego, postawy łagodności wobec tego, co mówi Bóg. A co jeśli dostrzegamy, czy Bóg nam uzmysławia, że no nie mamy takiej postawy łagodności wobec Boga i Jego słowa? No, postawa łagodności względem słowa Boga wynika z wiary. Więc jeśli nie będzie wystarczająco rozwinięta ta wiara, no to będę się upierał przy swoim. No, czasem będę tkwił w czymś złym, chociaż Bóg wyraźnie gdzieś tam mi uzmysławia, żebym coś zrobił, jakieś kroki przedsięwziął. A dlaczego człowiek nie chce słuchać, nie chce przyjąć słowa? No ponieważ nie ufa. Nie mieści się mu w głowie, że Boże plany i pomysły dadzą więcej szczęścia. Człowiek myśli, że jego własne są najlepsze. Więc jeśli Bóg pokazuje człowiekowi taki brak postawy łagodności, no to można go prosić, żeby budował wiarę, która sprawi, że będziemy inaczej reagować. Dla mnie, kiedy Bóg uświadamia taki brak łagodności wobec Jego słowa, to jest to zawsze taka okazja do modlitwy. Na przykład: Boże, chciałbym być gotowy przyjąć to, co masz dla mnie. Chciałbym być taką osobą. Przed nami stoją dwie drogi. Jakub pisze: wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Przed nami są dwie drogi. Możemy być ludźmi realizującymi Boże plany, albo ludźmi, którzy tylko o tych planach słuchają. I ilustracją człowieka, który szedł właśnie taką drogą gniewu i buntu, był król Saul. To był poprzednik Dawida. Saul na pierwszy rzut oka był doskonałym człowiekiem nadającym się na króla. Przewyższał wszystkich Izraelitów o głowę. Tam Biblia mówi też, że miał piękny wygląd. Godnie reprezentował kraj. Przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia. Został królem. Gdy okrzepł na tym stanowisku, to Bóg dał mu zadanie. Miał pokonać Amalekitów. To zadanie miało jeden pewien szczególny warunek. Miał ich pokonać, nie wziąć niczego za tą robotę. Żadnej zapłaty. Żadnej korzyści. Żadnych łupów. Wszystkie dobra materialne, cały ich inwentarz miały zostać obłożone klątwą i zostać zniszczone. Jedyna korzyść? Posłuszeństwo Bogu. Prorok Samuel powiedział na koniec Saulowi: posłuchaj więc teraz słów Pana. No i Saul, jak usłyszał, tak zrobił. Zwołał ludzi, ponad 200 tysięcy, to jest no więcej niż całe Bielsko by się zebrało, i pokonał Amalekitów. No i może wszystko by się skończyło dobrze, gdyby nie to, że uległ presji tłumu, presji swoich poddanych, no i pozwolił, żeby każdy gdzieś tam sobie wziął z tej amalekickiej trzody trochę owiec, trochę bydła. Zdecydował się iść drogą bardziej podobać się tłumowi, ludziom niż Bogu. Zresztą ludzie ocenili tą wyprawę za wielki sukces. Każdy się wzbogacił. Saul nawet postawił sobie pomnik zwycięstwa. No i był z siebie zadowolony. Udał się w drogę powrotną. Po drodze zahaczył o Gilgal, gdzie właśnie przebywał prorok Samuel. I czytamy. Rzekł do niego Saul: niech cię Pan błogosławi. Rozkaz Pana wykonałem. A Samuel powiedział: co to za beczenie owiec dochodzi mych uszu? I co za ryk większego bydła słyszę? Odpowiedział Saul: przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem w celu złożenia z nich ofiary Panu, Bogu Twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi: dosyć. Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy. Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla. Ilekroć czytam tą historię, to jest ona dla mnie przygnębiająca. No bo przecież ten Saul tak się bardzo postarał. Zaangażował. Nie zanotował tylko zadanie, on je zrealizował. Nawet odniósł sukces. A jednak zabrakło, do Bożego standardu zabrakło. Historia jest smutna, ale pokazuje pewną prawdę, że Bożego planu, Bożego słowa człowiek nie jest w stanie zrealizować. Nie ma takiej siły. To tylko Bóg jest w stanie temu podołać. Bóg, który jest w nas. I tylko wiara pozwoli nam sięgnąć po to, aby wykonać to, co zadał Bóg. Biedny Saul, no jak bardzo się sam oszukiwał. Przymknął oko na swój kompromis. Nawet postanowił złożyć z tych zwierząt ofiarę dla Boga. Pokazać, że przecież tyle zrobił. No a jednak zabrakło najważniejszego elementu, wiary. Jak tłumaczył się później Samuelowi, bał się reakcji ludu. Zabrakło mu wiary, żeby zrealizować Boże zadanie. Autor Księgi Kronik użył takich słów, by podsumować życie Saula. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Więc widzimy, że Saul miał lekceważący stosunek do słów Boga. Nie strzegł ich. Nie były dla niego ważne, nie były dla niego wartością. No i nie ufał Bogu, dlatego nie szukał u niego porady. Jakub pisze, że wypełnianie Bożego planu jest kwestią wiary. A wiarę w człowieku buduje Bóg. Biblia mówi, że właśnie Dawid, następca Saula, był takim człowiekiem, którego Bóg wybrał na króla ze względu na serce, patrząc na jego serce. Myślę, że Dawid pozwolił Bogu działać w swoim wnętrzu. I pod koniec życia Dawid napisał taką pieśń, oświadczenie: strzegłem bowiem dróg Pana i nie oddaliłem się przez grzech od mojego Boga, bo mam wszystkie Jego przykazania przed sobą. i nie odrzucam od siebie jego poleceń. Saul nie strzegł Bożego słowa. Dawid odwrotnie, chociaż pamiętajmy, że nie był bez winy. Też kiedy zgrzeszył z Batrzebą, to Natan mu powiedział, że zlekceważył słowo Boga. Ale generalnie strzegł dróg Pana. Więc jaką drogę wybierasz ty? Jeśli wybierzesz ścieżkę podejścia do Słowa Bożego, taką, którą podążał Saul, to może i odniesiesz sukces, ale nie w oczach Boga. Między tobą a Bogiem będzie obcość. Tam wcześniej Saul wypowiadał się, że do Samuela mówił, że twój Bóg, nie mówił mój Bóg, tylko twój Bóg, czyli jest jakaś obcość, bariera między nim a Bogiem. Coś, co pozostało, to tylko świat pozorów i właśnie to samooszukiwanie się. Taki świat samooszukujących się faryzeuszy, którzy myślą, że są naprawdę wierzący i posłuszni, ale to jest tak naprawdę przerażające. Jakiś czas temu siedziałem i zadałem sobie pytanie, no, na co nie chciałbym zmarnować życia? No i tak kiedy gdzieś tam chodziłem z takim pytaniem w ciągu dnia, to gdzieś tam sobie pomyślałem, że chyba najbardziej bym chciał gdzieś tam pod koniec życia ocknąć się i nagle dotarłoby do mnie, że tak naprawdę całe życie się oszukiwałem. Krótko po tych rozmyślaniach, właśnie w czasie skupienia, właśnie przeczytałem ten pierwszy rozdział listu Jakuba. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jakub pisze, że ktoś, kto słucha słowa, ale nie wprowadza w czyn, jest tylko słuchaczem, no to właśnie oszukuje sam siebie. Więc sobie pomyślałem, po czym mogę poznać, że się sam oszukuję? Co będzie tego znakiem? No, znakiem może być to, że w moim życiu te treści się nie realizują, nie ma owocu. Tak jak pamiętamy przy powieści o siewcy, ziarno zostało zasiane, ale nic w życiu się nie pojawiło, nic nie wyrosło. A Bóg ma wszelką moc, by zmieniać naszą rzeczywistość. I właśnie chce się do tego posłużyć swoim słowem. No pozostaje życzyć nam, byśmy byli ludźmi, którzy no poprzez swoje decyzje będą pozwalać Bogu budować wiarę, bo tylko wiara pozwoli nam mieć właściwe podejście do Boga, do Jego słowa. No i uczyni z nas ludzi, którzy będą, przez których będzie się tak naprawdę realizował ten doskonały Boży plan.